I pierwsze spotkanie z książką o takim ciekawym tytule Jak zadbać o swoje małżeństwo. Tutaj gościmy autora, pana profesora Mieczysława Guzewicza. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, no właśnie. Spotykamy różne takie książki z tym pytaniem, jak zdobyć sławę, jak powiększyć inteligencję, jak nauczyć się języka, prawda, jak być na różne sytuacje przygotowany, a tutaj mamy nagle, jak zadbać o swoje małżeństwo, czyli no, o małżeństwo trzeba dbać. To jest pierwsza teza, myślę, która była fundamentem właśnie tej książki, którą pan napisał, prawda?
Tak, niewątpliwie jak najbardziej o małżeństwo trzeba dbać. Ważne podkreślenie, ojcze, bo rzeczywiście od 36 lat żyję w sakramentalnym związku małżeńskim, ale też posługuję na rzecz małżeństw. I ta książka, o której rozmawiamy, Jak zadbać o swoje małżeństwo, jest kolejną moją książką adresowaną do małżonków. I tak chciałem do nich w ten sposób podejść, żeby pozbierać rzeczy te najważniejsze. Tak właśnie w takim wymiarze bardzo poradnikowym, gdzie dzielę się i wiedzą, i doświadczeniem. Czy jestem słyszalny? Nie ma znowu jakichś
zapytań? Tak jest, teraz bardzo dobrze.
Bardzo się cieszę. I takie moje pierwsze spostrzeżenie, no przede wszystkim rozmawiamy o małżeństwie sakramentalnym. Ja podkreślam, że to jest ten najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi. Właśnie małżeństwo sakramentalne z tego powodu, że to jest Boży projekt, pomysł na przeżycie życia tutaj w doczesności dla ludzkości, oczywiście wyłączając tych, jak ojciec sam reprezentuje właśnie taką grupę, którzy są bezżenni, tak jak Jezus to określa, ponieważ sami dla królestwa zostali bezżenni. A więc jeśli Bóg stworzył małżeństwo, to od razu warto do małżonków to dopowiadać i małżonkom to doprecyzowywać, że Bóg stworzył twoje małżeństwo, twoje, że ten dzień, kiedy staliście w tamtym konkretnym kościele, przed tamtym konkretnym kapłanem, jako jeszcze wtedy narzeczeni, wasze ręce, wasze dłonie związano z tułą i zaczęliście wypowiadać słowa przysięgi, to był dokładnie moment aktu stwórczego was jako tego konkretnego małżeństwa. I to trzeba w kalendarzu mocno podkreślić i mieć do tego takie podejście, że to są dni, że to jest dzień urodzin naszego małżeństwa. Tak jak świętujemy dni urodzin naszych dzieci, czy naszych rodziców, tak musimy mieć również taką świadomość, że tamten dzień zawarcia naszego małżeństwa to był dzień urodzin. I teraz jak zadbać o nasze małżeństwo? No najpierw dziękować Bogu. Dziękować Bogu, nie przestawać wręcz. Dziękować Bogu, że On nas takimi stworzył jako to konkretne małżeństwo. I to nie jest abstrakcja, bo może się wydawać, o jakieś takie górnolotne słowa. No nie, no to Pan Bóg jest pomysłodawcą naszego małżeństwa. Więc przede wszystkim w kościele, po przyjęciu komunii, w czasie niedzielnej Eucharystii, dziękuję za nasze małżeństwo. I opowiadanie takich słów, no Boże, nie przestaję Ci dziękować, no bądź uwielbiony za to, że nas jako małżeństwo stworzyłeś. I proszę popatrzeć, że w tym naszym doświadczeniu wiary to jesteśmy no, na każdym kroku zachęcani do dziękowania. I to zarówno Słowo Boże, jak i cała liturgia jest ukierunkowana na dzięk czy nie, nie. To samo słowo Eucharystia, za nas szczyt liturgii, to jest też dziękczynienie. A to ukonkretniamy w tym momencie. My, konkretne małżeństwo, dziękujemy Bogu za to, że nas stworzył jako właśnie to małżeństwo. To jest w ogóle punkt wyjścia do tej dbałości, do realizacji tej dbałości o nasze małżeństwo. Ja też tutaj pokazuję nasze rodzicielskie doświadczenie, bo nas od dziecka uczono, przynajmniej tak było w moim domu, że dosłownie za wszystko mamy rodzicom dziękować. Za wszystko, co od rodziców otrzymaliśmy. Zarówno za ten posiłek, rano, śniadanie, potem kolejne, ale za jakąś kupioną rzecz. Nawet, tak było przynajmniej właśnie w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, jeśli rodzice kupili jakąś nową rzecz, nowe buty, nowe spodnie, nową koszulę, to też wracając do domu z tych zakupów, po prostu uczono nas, aby dziękować za to, że otrzymaliśmy od rodziców tę nową rzecz, na którą przecież oni zapracowali. I my też jako rodzice, ale też przecież to słyszymy w jakiejś pedagogizacji rodziców, my też mamy dzieci uczyć postawy dziękowania za wszystko. A więc ta postawa jest czymś podstawowym, ale też czymś, co tak byśmy mogli powiedzieć, bardzo mocno zachęca dobrego ojca do dalszego obdarowywania nas wszelkimi łaskami. Jeśli my dziękujemy, to musimy mieć świadomość, że Pan Bóg chce się nam bardzo, bardzo odwdzięczać właśnie za samą tą postawę dziękczynienia z naszej strony.
Właśnie tutaj też możemy tak powiedzieć, panie profesorze, że małżeństwo to nie jest wynalazek człowieka, prawda? To nie jest wynalazek człowieka, to jest tutaj wpisany plan samego Pana Boga, w którym człowiek został zaproszony, uczestniczy i no po prostu to jest najlepsza droga do oczywiście do przekazywania życia, ale również wychowania przyszłych pokoleń. I to jest tutaj bardzo istotne, więc dlatego trzeba tutaj dbać, bo wtedy uczestniczymy w planie samego Pana Boga, mówiąc tu o małżonkach.
No bez wątpienia. Rzeczywiście bardzo ładnie to ojciec ujął, że przecież to sam Pan Bóg. Nikt na żadnej szerokości geograficznej, w żadnej kulturze nie znajdziemy, że to ludzie wymyślili taki sposób przeżywania życia we dwoje. My jako i chrześcijanie, ale też jako dziedzice czy kontynuatorzy tej tradycji judeo-chrześcijańskiej, w Słowie Bożym to odnajdujemy. Właśnie w tym pierwszym rozdziale, w drugim też Księgi Rodzaju. Że to Bóg stworzył ludzkość jako małżeństwo, Bóg stworzył ludzkość do małżeństwa. I ja też lubię właśnie to mocno akcentować. To jest jakby kontynuacja właśnie tej myśli ojca, że skoro to Pan Bóg stworzył małżeństwo jako taki najlepszy sposób, to z naszej strony nie pozostaje nic innego, jak tylko maksymalnie temu naprzeciw wychodzić, otwierając się właśnie na to zaangażowanie Pana Boga w naszym małżeństwie, które je stworzył, które je powołał do życia, bo tak rzeczywiście jest też taki sposób to do małżonków wypowiadam i przedstawiam, że Panu Bogu stokroć, to jest w ogóle fatalne porównanie, tysiąckroć bardziej niż nam zależy na jakości naszego małżeństwa. Konkretnie on z tej strony, jako właśnie ten, który powołał do życia nasze małżeństwo i my tutaj z doczesności i to właśnie nasze przekonanie. Tysiąckroć bardziej zależy jemu na dobór naszego małżeństwa niż sam, ale też z tego to właśnie wynika, że bardzo mocno jest obecny z takim najwyższym poziomem zatroskania w naszym małżeństwie. Od chociażby wtedy, od czego zaczynaliśmy, że jeśli pojawia się jakiś kryzys, jakieś słabnięcie, to też nie wolno nam przestać myśleć, trwać w takim przekonaniu, że owszem, my się borykamy z tą trudnością, może też próbujemy jakoś ratować, wydobywać z tego upadku, kryzysu naszego małżeństwa, ale tysiąckroć bardziej Pan Bóg jest zaangażowany właśnie w to wydobywanie nas z tego upadku, z tego naszego kryzysu. No bo jak może nie być, skoro jest dobrym ojcem, który nas jako to konkretne małżeństwo do życia powołał. Tylko tyle, że musi być z naszej strony bardzo konkretna aktywność, no bo Pan Bóg szanuje wolność, nie chce nam na siłę dawać łaski, jeśli o to nie poprosimy.
I zachęta do czytania. Książka wydawnictwa Homo Dei, to jest wydawnictwo prowincji redemptorystów, a więc tutaj można powiedzieć naszego tutaj zgromadzenia w Polsce, które także się tutaj Radio Maria jest związane. Natomiast bardzo taki ciekawy jest, że tak powiem, forma taka kieszeniowa. Widzę, że na przykład bardzo wiele ludzi, szczególnie gdzieś w pociągu czy w metrze, lubi taką książkę sobie włożyć właśnie do kieszeni, prawda, bo właśnie się mieści w płaszczu czy w marynarce, a tym bardziej także i w torebce damskiej. Więc myślę, że jest taki ciekawy ten format.
Potwierdzam, ojcze, i wyrażałem moją wdzięczność właśnie ojcu dyrektorowi wydawnictwa Homo Dei najpierw za to, że przyjął taką propozycję, aby takie opracowanie powstało właśnie w takiej formie bardzo praktycznej, poradnikowej, ale potem też bardzo dziękowałem za ten format, za tą kolorystykę. Ta książka jest rzeczywiście niezwykle przyjazna. Mam takie odczucie, że właśnie nawet przez to samo wydanie, tą formę wydania, tą formę edytorską jest niezwykle przyjazna i cieszę się, że jest zainteresowanie właśnie dlatego, że ma taki charakter poradnikowy, ale właśnie też dlatego, że jest tak bardzo fajnie wydana właśnie w takiej formie, jak on się dostrzegł, że nawet do kieszeni ją sobie można schować. Bardzo
tak,
dobry pomysł.
I poczytać jeden rozdział, pomyśleć, no, gdzieś w parku, na wycieczce. No tak. Teraz jest zima, to wiadomo, że nie możemy, ale myślę już o wiośnie, bo trzeba nam patrzeć na przyszłość, więc może nam towarzyszyć właśnie w takich rodzinnych spacerach, a czemu nie razem poczytać nawet sobie, prawda, z żoną, czy z córką, czy z zięciem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi
tak
nam
jest
o
zamysł.
O rodzinę.
Tak, ona właśnie mogła właśnie towarzyszyć gdzieś tam w wolnym czasie. Krótkie są rozdziały, na końcu każdego rozdziału jest podsumowanie. Tą główną treścią na końcu całej książki jest podsumowanie całości. To taki bardzo właśnie praktyczny wymiar i charakter poradnikowy, czysto poradnikowy. Wielka wdzięczność z mojej strony. Właśnie
o tym pamiętajmy, a więc w tym takim czasie trochę grypowym, kiedy mamy różne dolegliwości, katary, tak, mówimy, jak zadbać o swoje zdrowie, ale tutaj mamy coś większego, jak zadbać o swoje małżeństwo, myśląc o małżonkach, więc bardzo dziękujemy, panie profesorze, za pomysł tej książki, no i życzymy miłego odbioru czytelnikom i czekamy na kolejne pewnie jeszcze.
Bardzo dziękuję jeszcze za miłe słowa, również życzę owoców dobrych z lektury tej książki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Autor książki, profesor Mieczysław Guzewicz, Jak zadbać o swoje małżeństwo, wydawnictwo Homo Dei. Zachęcamy do czytania, do lektury i do dbania o swoje sakramentalne związki małżeńskie, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo. Za chwilę kolejne spotkanie.
Jesteśmy jedno, jedno z żelaza, jak w pięknych wierszach, jak na obrazach. Jesteśmy jedno, jedno ze stali, bośmy się dawno już zakochali. Jesteśmy jedno, jedno z betonu, trzyma ciężki dach niebo skłonu. Jesteśmy jedno, jedno z kamienia, nic się w tej sprawie u nas nie zmienia. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Wszystkie kilofy, łomy i młoty wzięły się kiedyś raz do roboty i uderzały i podważały z woli niedobrej, z własnej głupoty. Biły na odlew, na oślep biły z całym rozmysłem i z całej siły. Gdybyśmy byli, nie wytrzymali, mały nasz domek by się zapalił. Gdybyśmy byli, nie wytrzymali, mały nasz domek by się zawalił. Wszystkie kilofy, łomy i bele biły w nas świątki, piątki, niedziele. Teski, konary, żerdzie, kłonice, drzwi wyważały i okiennice. Pierwsza to bieda, drugi niepokój, trzecie, że kogoś miałam na oku. Jesteśmy jedno, jedno z żelaza, jak w pięknych wierszach, jak na obrazach. Jesteśmy jedno, jedno ze stali, bośmy się dawno już zakochali. Jesteśmy jedno, jedno z betonu, co trzyma ciężki dach niebo skłonu. Jesteśmy jedno, jedno z kamienia, nic się w tej sprawie u nas nie zmienia. Jesteśmy...
Druga książka w naszej audycji, o której dzisiaj chcemy powiedzieć, czytać, aby być mądrym, to jest Głowę trzeba nosić wysoko. Życie kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, wiarą i patriotyzmem pisane. Na antenie teraz gościmy autora, księdza Rafała Starkowicza. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże Rafale, moje takie pierwsze pytanie. Jak zrodziła się myśl, by taka książka powstała? Bo na pewno znam pana kapitana Zbigniewa Sulatyckiego. To nie było tak, że on do księdza zadzwonił albo przyszedł i napisz o mnie książkę, prawda? Tak i nie było.
To jest osoba niezwykle skromna. Tak. I namówienie kapitana na to, żeby podzielił się z czytelnikami historią swojego życia, pewnie nie było łatwe. Muszę powiedzieć, że pan kapitan w jakiś sposób mnie od dłuższego czasu intrygował. On przede wszystkim znany był pewnie słuchaczom Radia Maryja z wielu akcji, które podejmował na antenie i przy współpracy z Radiem Maryja. Występował w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych rolach, a jednocześnie sam jak gdyby pozostawał skromnie w cieniu. Stąd ta postać zwróciła moją uwagę i w krótkim czasie okazało się, że mamy jakichś wspólnych znajomych. Spotkaliśmy się, najpierw przeprowadziłem z nim wywiad do tygodnika, w którym pracuję, a potem to zaowocowało dalszymi krokami. Pomyśleliśmy sobie o tym, że warto by napisać coś więcej, ponieważ jest to postać wyjątkowa, nietuzinkowa, barwna niezwykle. A co najważniejsze, jest to prawdziwy katolik, człowiek wielkiej wiary i jednocześnie wielki patriota. To jest książka, która może jest trochę nawet dydaktyczna, bo myślę, że młode pokolenie może się bardzo wiele z historii życia pana kapitana nauczyć. To jego zasługa, bo to jego opisywaliśmy i o nim też mówili ludzie, którzy w wywiadach zechcieli się podzielić swoją wiedzą, swoimi spotkaniami, doświadczeniami, które zrodziły się w ich życiu ze spotkania z kapitanem.
No właśnie, i tu widzimy, że to całej książki nie opowiemy, bo dosyć ona jest solidnie zbudowana. Piękne zdjęcia, papier tak zwany kredowy, 300, prawie 20 stron, więc jest to taka panorama, można powiedzieć, świadectw ludzi, którzy spotkali pana kapitana w swoim życiu, dłużej lub krócej go znali, począwszy od księży biskupów, jak ksiądz biskup metropolita Sławoj Leszek Głódź, tutaj też zdążyłem się zorientować, jest ojciec dyrektor, również są osoby ze świata polityki, pan prezes Kaczyński, wielu, wielu potem teraz obecnych ministrów, no i także ludzie związani po prostu z morzem, albo też po prostu z tym klimatem, prawda, morskim. To jest bardzo tutaj ważne.
Albo osobiście z kapitanem, bo myślę, że takie niezwykłe światło rzuca także wywiad z jego córką, która pokazuje go jako człowieka. No to myślę była ważna i trudna decyzja, żeby pokazać swojego tatę w relacjach takim, jakim on jest na co dzień rzeczywiście. Ja myślę, że ta książka daje nie tylko taki solidny, nie wiem, bagaż patriotyzmu, który pokazuje, że można iść przez życie, tak jak ten tytuł wyjęty ze słów kapitana, głowę trzeba nosić wysoko, wskazuje, ale także ona ma jeszcze jedno znaczenie. Ona pokazuje to, co się działo z polską gospodarką morską, to, co się działo w ogóle z polską gospodarką po 89 roku, ponieważ jak ojciec wspomniał, z tych rozmów z ludźmi związanymi z gospodarką morską widać, układa się taka mozaika tego wszystkiego, jak to było niszczone, jak byliśmy poddawani drenażowi finansów, jak zabierano nam kolejne przedsiębiorstwa. I ona też pokazuje to, co ludzie związani z Polską, z patriotycznie motywowani, robili, aby te przedsiębiorstwa pozostały w gestii polskiej, w polskich rękach. To myślę też jest książka o tym, że można zwyciężać na tym polu. Także myślę, że dlatego jest ona jakoś tam niezwykle ważna. Dla mnie osobiście to też była duża przygoda. Ja jestem dziennikarzem. Muszę powiedzieć, że te spotkania z ludźmi wielkiej polityki, którzy na co dzień pokazywani są jako takie osoby dosyć pomnikowe, dało zupełnie inne ich poznanie. To, że to są ludzie z krwi i kości, ludzie, którzy potrafią być radośni wbrew temu obrazowi, który często jest nam sprzedawany. No i wielka przyjemność spotkania z ojcem dyrektorem, które trwało ponad 3 godziny, bardzo w serdecznej atmosferze. Myślę, że to też jest ważne, ponieważ te liberalne nurty medialne rzucają cały czas wiele oskarżeń i na Radio Maryja, i na ojca dyrektora. A tutaj w tej książce można naprawdę wiele rzeczy zobaczyć, oczyścić, bo jest tu publikowana prawda o tym wszystkim, co działo się w związku ze stocznią, jak wyglądały rozliczenia, zwroty tych wpłat, które ludzie wpłacali na Radio Maryja. Także jest to książka, która przekazuje, myślę, prawdę tutaj i to też jest ważne, bo o tą prawdę, myślę, trzeba walczyć. Nie zawsze pewnie wypada samym pomawianym występować i wdawać się w jakieś utarczki słowne, a tutaj z ust wielu ludzi padają słowa, które pokazują szlachetne i dobre działanie, które Radio Maryja podejmowało dla ratowania Stoczni Gdańskiej, które podejmowało dla ratowania w ogóle polskiego przemysłu.
Oczywiście to są te wątki również zawarte, ale mówię, to zachęta do czytania, bo wszystkiego nie opowiemy tutaj, księże redaktorze, natomiast mamy tak część, to jest życie pana kapitana, te wątki osobiste i także te takie publiczne, no i potem te wypowiedzi, takie krótkie, można powiedzieć, mini wywiady, no i też tak się zastanawiam, bo mnie zawsze intrygowała ta broda pana kapitana z ostatnimi laty, skąd ona się wzięła. Teraz rozumiem, dlaczego ona jest tutaj tak potrzebna, bo bardzo się dobrze komponuje do tego stroju kapitańskiego, prawda? Bo bez tego można było mieć różne myśli. Natomiast też widzę, jest tutaj no, wydrukowana, że tak powiem, akwarela, którą tutaj ksiądz też umieścił. Januar i Kazimierz Sulatycy na placu na tle pałacu w Jurkowcach Juliusza Kossaka. No i tam jest taki właśnie jegomość z brodą na koniu. Może to jest jakiś, to jest pradziadek?
Ja myślę, że w ogóle tradycja. Kapitan wywodzi się z wielkiej rodziny szlacheckiej, rodziny kresowej i te tradycje niepodległościowe, tradycje walki o wolność, o suwerenność, one tam szczególnie były obecne. Niewątpliwie to, co jest jego teraźniejszością i tą walką, którą toczył i toczy nadal jako szef konwentu morskiego powołanego przez ministra Gruberczyka w ostatnim czasie, jest w pewnym sensie wynikiem jego doświadczeń, formacji. To nie bierze się znikąd. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, to dziedzictwo pokoleń. Ono tutaj jest jakoś, próbowałem je zarysować w pierwszym rozdziale, gdzie jest zawarta biografia kapitana, ale to, na co bym chciał zwrócić uwagę, to niesamowite działanie Boga w życiu kapitana. To po prostu są zwroty akcji. On jest teraz oskarżany, wydaje się, że już jest przegrany, wyrzucany ze szkoły morskiej za swoje pochodzenie, a z drugiej strony nagle widać potężne uderzenie łaski Bożej, która wszystko odwraca. To też jest, myślę, dla nas jako dla wierzących mocne świadectwo, że Bóg jest z nami też na tej drodze. A co do brody, nie wypowiadam się, myślę, że niech to pozostanie tajemnicą kapitana. Aha. O brodzie jest ciekawy wątek, w którym córka kapitana mówi, że skoro prawnuczka akceptuje i nie boi się kapitana, to niech ta broda będzie.
No, ja wiem, że coś z tą brodą jest, jakaś to się kryje, jakaś tajemnica, ale rozumiemy teraz, że ona tutaj bardzo dobrze się wkomponowuje w ten rys wilka morskiego.
Wizerunek wilka morskiego marynarza na pewno bardzo, bardzo to współgra z tym.
Księże lektorze, no cóż, czas naszej audycji dobiega powoli końca. Głowę trzeba nosić wysoko. Myślę, że zachęcać wiele nie trzeba do przeczytania tej książki, bo mówię, no, wypowiedzi wielkich ludzi, ale także i ciekawe życie, no, człowieka spełnionego, bo tak trzeba tu powiedzieć, pogratulować panu kapitanowi, że to swoje życie, myślę, że jak sam pisze tam, że przed przodkami chyba nie będzie się musiał wstydzić. To powiedział, kiedy otrzymał order, prawda, od samego prezydenta. Więc bardzo, bardzo wiele tutaj ciekawych myśli i wątków.
Zachęcamy do czytania. To niech to będzie, bo myślę, że jest to książka historia życia, bo to jest jak gdyby istota, moc przekazu, która z tego płynie, pokazuje naprawdę, że można być w tym kraju wobec przeciwności, wobec różnych zakusów, przeróżnych sił, można być wiernym Polsce, można być wiernym Kościołowi, że Pan Bóg jest z nami, że On nam błogosławi i rzeczywiście prowadzi nas w tej drodze i oby to właśnie rodziło się w sercach czytelników i słuchaczy także Radia Maryja.
Tak jest. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie ksiądz Rafał Starkowicz, kapłan na archidiecezji gdańskiej. Przygody z dziennikarstwem rozpoczął w wieku kilkunastu lat. Był felietonistą nieistniejącego już dwutygodnika Gwiazda Morza, a od roku 2012 jest dyrektorem Gdańskiego Oddziału Gościa Niedzielnego i dyrektorem Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej. Jest autorem właśnie książki Głowę trzeba nosić wysoko. Życie kapitana Zbigniewa Sulateckiego wiarą i patriotyzmem pisane. Dziękujemy za spotkanie, księże redaktorze.
Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać, pozdrawiamy.
Panu Bóg błogosławi obficie.
Dziękujemy nawzajem i życzymy jeszcze wielu, wielu pięknych publikacji i książek. Drodzy Państwo, my również zachęcamy do czytania tych pozycji, ale również innych. Kto czyta, ten jest mądrzejszy. Kto czyta, ten... No, oczywiście dobre książki, dobre artykuły, ten staje się też i roztropniejszy w swoim życiu. Do tego też zachęcamy, by to czytanie było naszym wspólnym doświadczeniem.